Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest radny województwa lubuskiego Zbigniew Kościk, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa.
To jest chyba już piąta rocznica od słynnych słów pana radnego, kiedy to szczury będą przeskakiwać z jednego okrętu na drugi. Mowa o sejmiku województwa lubuskiego. Klub Prawa i Sprawiedliwości miał być wielki, ogromny flagowiec biały, który przyciągnie, a tymczasem Platforma wspólnie z PSL-em, z SLD radzi sobie wyśmianicie. No jeszcze bezpartyjni samorządowcy dołączyli, koalicja niezagrożona.
Panie redaktorze, to nie jest tak, że człowiek w życiu się nie myli. No może ten obraz dotyczący tego, jak nam się będzie rozpadała szybko i pięknie Platforma, był trochę zbyt literacki. No ale dalej jesteśmy największym klubem. Z tym, że broniąc tej tezy, panie redaktorze, jednak mimo wszystko warto byłoby ją do końca docytować, bo tam było też takie określenie, że dla interesu województwa lubuskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby PiS współrządził tym województwem. I myślę, że dzisiaj nawet najwięksi nasi oponenci, szczególnie jak patrzą, co się dzieje z środkami unijnymi dla województwa lubuskiego, mogą, oczywiście oni na zewnątrz będą bojkotować rząd, będą pisać różnego rodzaju stanowiska, opinie, których w Warszawie i tak nikt nie czyta.
Albo uczestniczyć w konferencjach prasowych w Warszawie.
Albo uczestniczyć, prawda, w konferencjach prasowych, walcząc z rządem. Naprawdę, to i tutaj ta dokończenie tej tezy, że to byłoby najlepsze dla województwa, jest cały czas aktualne. My na tym dzisiaj bardzo mocno tracimy. Pani marszałek wraz z całym zarządem nie ma tej umiejętności współpracy z rządem. Chcemy czy nie chcemy, ludzie ci najczęściej noszą te podkoszulki z napisem Konstytucja. Jesteśmy państwem unitarnym. Wszystkie najważniejsze decyzje zapadają w Warszawie. Pani marszałek ma te zdolności, nie chcę powiedzieć urabiania polityków warszawskich, bo sobie dokładnie wszyscy przypominamy, jak udawało jej się zaczarować pana wiceministra Neumana z Platformy Obywatelskiej, który oddłużył nam szpital w Gorzowie. I na tym to polega.
Neumana czy Arłukowicza?
Nie, jeszcze wcześniej zdaje się Neumana, który często był w naszym regionie i pani marszałek umiała, że tak powiem, umiejętnie prowadzić tę politykę samorządową, żeby osiągnąć określony cel. Dzisiaj przyjęła zupełnie inne stanowisko.
I dzisiaj podczas konferencji prasowej na przykład z Rafałem Trzaskowskim mówi, że Polski Ład to jest Ruski Ład i że to jest rozwiązanie, które będzie słono kosztować samorządy, które stracą, dostawać będą wierni, niewierni tych pieniędzy nie zobaczą.
To jest polityka bardzo małomiasteczkowa. Nie chcę tutaj obrażać poziomu gminy, ale to nie jest polityka poziomu województwa. Tutaj jednak powinniśmy wspólnymi siłami zapracować o to, żeby tych pieniędzy płynęło jak najwięcej, a już na pewno nie prowadzić wojny z rządem. Bo jeżeli pani marszałek, jeżeli zarząd myśli, że dzień w Urzędzie Rady Ministrów rozpoczyna się od tego, co powiedział marszałek województwa lubuskiego. Ja przypomnę, że jeszcze poprzedni prezydent Komorowski nie do końca wiedział, jak się to województwo nazywa. Nazywał nas województwem zielonogórskim. Dla mnie skądinąd miłe przejęzyczenie, ale naprawdę, wierzcie mi państwo, że to nie jest tak, że w Warszawie rozpoczynają dzień od analizy tego, co kto powiedział w Zielonej Górze czy w Gorzowie Wielkopolskim. Dobrze. Tracimy pieniądze.
Dobrze, no to jakie pieniądze jesteśmy w stanie zyskać na Polskim Ładzie i co województwo lubuskie z Polskiego Ładu będzie miało? Że jak jest... rozumiem, jaka jest kontrnarracja do tego, o czym mówi zarząd województwa i koalicja rządząca w województwie?
Przede wszystkim, panie redaktorze, Polski Ład, jakby go nie nazywać, jest wizją reformy, która ma nastąpić po okresie pandemicznym. I przypomnę panu, że o podobnych reformach, no może inaczej wektory są porozstawiane, mówi się w większości państw europejskich. Każdy wielki kataklizm w przeszłości kończył się tym, że państwa musiały reformować swoje gospodarki. To jest z jednej strony okazja, tak jak to premier Jarosław Kaczyński powiedział, do sformułowania ścieżki szybkiego rozwoju, bo to jest bardzo istotne. Też warto wiedzieć, że na przykład ta niedoścignięta gospodarka amerykańska, ona największy okres prosperity przeżywała po każdym kataklizmie, po każdej wojnie, po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. Więc to jest dla nas bardzo istotne. I teraz pytanie, jak my zwektorujemy ten rozwój naszego państwa po tym okresie kataklizmu. Nie możemy nie robić nic. Musimy na nowo sprecyzować, co jest tym celem, do którego zmierzamy. I myślę, że dla nas formuła takiej właśnie ścieżki szybkiego rozwoju, która z drugiej strony też pamięta o tych najsłabszych, czyli gospodarka przyjmuje charakter społeczny, gospodarki społecznej, jest najbardziej korzystny. No jeżeli powiedzmy działaniach mają zyskać emeryci, ludzie najmniej zarabiający, rodziny, a z drugiej strony ma być ten potencjał rozwoju infrastrukturalnego, te różne rodzaje programów, Via Baltica, prawda, Via Carpatia, to wszystko jest bardzo istotne.
Ja mam wrażenie, że większość z naszych słuchaczy sytuację gospodarczą kraju ocenia przez pryzmat własnego portfela i stąd ta kwota wolna od podatku, te 30 tysięcy, zwolnienia z podatku, emerytury i tak
każdy,
dalej.
Każdy, kto ma się w przyszłości zastanowić i będzie się zastanawiał, na kogo postawić swój magiczny głos przy wyborach, musi pamiętać, musi to oceniać z perspektywy zasobności swojego portfela. No, te programy społeczne wyróżniają naszą formację spośród wielu lat. No, tak ambitnego programu socjalnego nie było w Polsce od zakończenia.
To, co popchnęło Platformę Obywatelską do tego, by sięgnąć po Donalda Tuska, który wraca do krajowej polityki, bo jeśli jest tak, jak powiedzieliśmy, że oceniamy sytuację przez pryzmat portfela, to przecież w latach, kiedy rządziła Platforma i PSL, no nie przelewało się.
Myślę, że złożyło się na to szereg czynników. Jednym z ważniejszych jest kryzys przywództwa w Platformie Obywatelskiej. Ale panie redaktorze, to jest problem Platformy Obywatelskiej. To ona, choć ja nie ukrywam, że premier Jarosław Kaczyński wielokrotnie w przeszłości mawiał o tym, że w zdrowym społeczeństwie jest potrzebna także silna, przyjazna w pewien sposób państwu. Nie ekipie sprawującej władzę, ale państwu, opozycja. Nawet proponował te rozwiązania z swoistym taki na wzór brytyjski rządem cieni, gdzie chciał uposażyć szefa największej partii opozycyjnej w funkcję bez mała wicepremiera. To były jego słowa. No ale to musi być ta pewna idea wsparcia państwa, wizji państwa. My się potrafimy spierać. My potrafimy przyznawać się do błędów. Proszę zwrócić uwagę. Ostatni wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej Jarosława Kaczyńskiego, w którym mówi o tych priorytetach reformy sądownictwa w Polsce. Faktycznie też wszyscy, myślę, obserwowaliśmy to przez lata, że coś, co było u zarania potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli przyspieszenie funkcjonowania sądów, całego aparatu sądowniczego. Ludzie po prostu latami czekali na decyzje komornicze, na decyzje, prawda, w zakresie alimentów. Proste takie.
I co się dzieje? Czekają jeszcze dłużej.
Czekają jeszcze dłużej. I co? I PiS potrafi się przyznać do tego, że priorytety zostały nie do końca dobrze sformułowane, że dla ludzi, dla mieszkańców Zielonej Góry, Gorzowa, naszego województwa, naprawdę mało istotne jest to, czy jest izba dyscyplinarna, czy i jak wygląda KRS. Ważniejsze jest to, żeby przyspieszyć postępowania sądowe. I to nie jest tak, że my nie jesteśmy omylni. Jesteśmy omylni, potrafimy wyciągnąć z tego wnioski. Do szeregu kwestii się przyznajemy, ale też nikt nie zabierze nam troski o to, żeby w tej wizji Polski, do którego dążymy, żeby każdemu obywatelowi żyło się po prostu lepiej.
Prezes Jarosław Kaczyński mówi również o potrzebie podpisania porozumienia między ugrupowaniami parlamentarnymi w sprawie takiego wspólnego frontu zachęcającego Polaków, rodaków do szczepień. bo tempo szczepień spada, czy nauczyciele, a pan jest dyrektorem trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze, czy nauczyciele powinni mieć obowiązek przyjęcia szczepienia?
Panie dyrektorze, rok temu, zdaje się, jak rozpoczynał się proces szczepień w Polsce u państwa, zdaje się w Radiu Zielona Góra, powiedziałem, że ja akurat jestem zwolennikiem szczepień obowiązkowych. I ja się z tego absolutnie nie wycofuję. Uważam, że nie tylko określone grupy społeczne, ale tak jak udało nam się wyeliminować pewne choroby po II wojnie światowej przez powszechne szczepienia, tak dzisiaj powinniśmy pójść w tym samym kierunku. Ale, no ale właśnie, ale tak często rozhuśtaliśmy emocjonalnie nasze społeczeństwo, że wprowadzenie tego na dzień dzisiejszy nie do końca jest chyba możliwe, dlatego że my bardzo często demokrację definiujemy jako pewnego rodzaju formę anarchii, czyli każdemu wszystko wolno i tak dalej. No ale ja sobie mogę pomarzyć, więc odpowiadając na pana pytanie, nie tylko nauczyciele, ale także wszyscy uczniowie uważam, że powinni być zaszczepieni. My jako szkoła bardzo przeżyliśmy okres praktycznie 2 lat nauczania zdalnego i ja wiem, jakie to są po prostu straty olbrzymie, nie tylko w tym aspekcie edukacyjnym, ale także wychowawczym. I codziennie prosimy o opatrzność o to, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. I jeżeli tęgie autorytety medyczne mówią, że jedną i jedyną formułą, która może nas ostrzec przed kolejnym lockdownem, w tym także przed nauczaniem zdalnym, jest zaszczepienie się, to ja serdecznie do tego wszystkich zachęcam.
Zbigniew Kościk, radny województwa lubuskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Polskiego Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia i tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.